Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym rozpocząć dzisiejsze zwiastowanie słowa od dwóch fragmentów Słowa Bożego. Pierwsze to jest słowo z Ewangelii Jana, 11 rozdział, 25 werset. Rzekł jej Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. I 14 rozdział Ewangelii Jana, 6 werset. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Na sam początek chciałbym was pozdrowić ze zboru społeczności Kościoła Chrześcijan Ewangelicznych w Grodzisku Mazowieckim. Pozdrawiam od nich. Dziękuję. I wierzę, że będę mógł zawieść od was pozdrowienia tam do zboru przekazać. Chciałbym dzisiaj usłużyć takim tematem, w zasadzie pewnym słowem. Pan Jezus powiedział: ja jestem żywot. Ja jestem życiem. Apostoł Paweł powiedział w pewnym momencie, że życie moim jest Chrystus, a śmierć zyskiem. I tak jak słowo powiada, że bez śmierci nie ma życia, tak jak apostoł Paweł powiada, że śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie wykonuje dzieło swoje w was. I dzisiaj chciałbym mówić nam o życiu. O życiu, które rodzi się ze śmierci, które rodzi się ze śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. I samo pojęcie życia wydaje się, że jest takie oczywiste, tak? Ale cóż to byłoby życie, gdyby człowiek skończył je jako embrion i przez całe życie był jako embrion, tak? Czy można byłoby powiedzieć, że on żyje? Nie, on wegetuje. Życie, aby było, ono musi się rozwinąć, musi istnieć. A później to życie musi znaleźć miejsce, w którym by funkcjonowało, tak? Nawet jeżeli ten embrion, ten człowiek młody by się rozwinął do postaci takiej jak my i gdyby go tak umieścić tam, zostawić w tych, wiecie, wodach płodowych, to coś to byłoby za życie? Żadne życie. Trzeba go umieścić, przenieść w środowisku, do którego jest przygotowane jego to środowisko, w którym może on funkcjonować, bo się rozwinął. To jest normalne, tak? I gdy Pan Jezus mówi, że ja jestem żywot i ja jestem życie, raczej do tego słowa będę mówił, nie będę mówił tak bardzo o aspekcie zmartwychwstania, to jest bardzo głębokie sformułowanie, bo Pismo powiada, że my jesteśmy w Chrystusie, a On jest w nas. On nie tylko stworzył nas nowym stworzeniem, ale stworzył świat dla tego nowego stworzenia sam w sobie. I ten człowiek się tam porusza. Pismo powiada, że jak apostoł Paweł, on był w Atenach i mówił do tych ludzi, powiedział, że ogólnie wszyscy ludzie, my wszyscy jesteśmy z rodu tego, tak, Bożego. I wszyscy żyją i poruszają się w Bogu. Cały świat w Bogu się porusza. Ludzie. To środowisko stworzone dla ludzi, to żyje w Bogu. Wiecie, i Jezus Chrystus mówi, że On jest żywotem, życiem. Też mówi, że On jest tym nowym środowiskiem dla funkcjonowania nowego stworzenia pośród starego stworzenia. I to jest takie niesamowite, dlatego że Bóg jakby czerpie obraz życia takiego codziennego, naszego doczesnego, do stworzenia obrazu tego, jak ma wyglądać nasze życie jako chrześcijan. To znaczy, że jest odniesienie w Biblii do świata fizycznego, do świata duchowego, które zostało stworzone. I jest, zobaczcie, takie podobieństwo, tak jak człowiek rodzi się z ciała, tak? Rodzi się z przelew krwi, on w łodach płodowych rodzi się, z nasienia mężczyzny rodzi się, tak? Tak zobaczcie, i Pismo powiada, że ci, którzy narodzili się na nowo, tym zostało dane prawo stać się dziećmi Bożymi. którzy narodzili się z ducha i z wody, narodzili się z nasienia nieskazitelnego, jakim jest Słowo Boże, i z Ducha Bożego, narodzili się z wód chrztu wodnego, z wód Słowa Bożego, tak, które żyje i trwa, i narodzili się na nowo i zaistnieli, zaczęli funkcjonować w tym Królestwie Bożym, czyli stali się takimi dziećmi poruszającymi się w tym Królestwie. I teraz, tak mówiąc oględnie, gdy człowiek, wiecie, rodzi się, on nie od razu staje na ziemi, tak? On jest wożony na wózku, noszony na rękach i tak dalej. I przychodzi czas, że musi stanąć na ziemi, na twardej ziemi. I wiecie, właśnie też to jest odniesienie do takiego naturalnego świata. Pamiętacie, w pierwszej Mojżeszowej, gdy Mojżesz wstąpił na świętą górę, i żeby stanąć przy Bogu, to Bóg co mu powiedział? Zuj sandały z nóg swoich, tak? Bo ziemia, na której stoisz, jest święta. I człowiek naturalny, gdy staje się nowym stworzeniem, on musi w pewnym momencie stanąć na świętej ziemi. I on musi zuć te sandały, zuć te buty z nóg, żeby mógł stanąć na świętej ziemi. I jak to się stało, że ten człowiek może się stać? Otóż właśnie Ewangelia Jana, ja będę bardzo często do niej nawiązywał dzisiaj, 13 rozdział, 8 werset Ewangelii Jana, tu jest takie słowo, gdy Pan Jezus usługuje przy wieczerzy pańskiej i w pewnym momencie przepasuje się prześcieradłem, podchodzi do ludzi i do uczniów swoich i myje im nogi. I apostoł Piotr mówi, jakże ty będziesz to robił? A on mówi do niego w wersecie 8, znaczy może to jest werset 8, rzeczy mu Piotr, przy nigdy nie będziesz umywał nóg moich, odpowiedział mu Jezus, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Jeżeli nie umyję ci twoich nóg. I wiecie, Kościół jest największą tragedią, bije kopię o jedną rzecz. Co Pan Jezus nakazał tym uczniom po tym, tak? Ale jest jeden problem. Znaczy, jest jedna sprawa. Dobrze byłoby, żebyśmy najpierw zrozumieli, co to znaczy, że Pan Jezus umył im nogi. Jeżeli byśmy to zrozumieli, to dalej, myślę, byłoby łatwiej. I zwróćcie uwagę, Pan Jezus mówi, jeżeli Cię nie umyję Twoich nóg, nie będziesz miał działu ze mną. Co to znaczy? To znaczy, wiecie, bo Chrystus jest Bogiem. On ma jedynie przystęp do Ojca, tak? Do swojego Ojca prawowiernego. I On zawsze stoi na świętej ziemi. Jeżeli nie umyję Ci nóg, nie będziesz miał prawa ze mną stanąć na świętej ziemi i mieć społeczności z Ojcem. I on powiedział, wy teraz nie wiecie, co ja czynię, ale potem się dowiecie. I teraz dobrze wiedzieć, co to znaczy, że on umył te nogi, bo to się dokonało na krzyżu. Właśnie na krzyżu umył te nogi, a nikt nie mógł za kogoś umrzeć na krzyżu i myć nóg, tak, w takim sensie, jak Chrystus umył. Dlatego on powiedział, ty nie wiesz, co ja teraz czynię, a jeżeli cię nie umyję, wiecie, apostoł Piotr rozumował jeszcze tak po ludzku. Panie, nie mnie, nie nogi, całego. I Pan Jezus schodzi na poziom ciała, takiego ludzkiego, ale to, co tutaj duchowo mówi, to on mówi, co ja uczynię na krzyżu? Na Golgocie umyję wam nogi i będziecie mogli stanąć na świętej ziemi z Bogiem. I to jest najważniejsze w tym tekście, żebyśmy wiedzieli, co to jest. Nie będę o tym mówił, bo to nie jest temat tego słowa i zostawię was taką trochę zagadką. Co to znaczy, że on umył? Jak to się dokonało? Czego to dotyczy tak naprawdę? Umycie nóg ludziom, żeby mogli stanąć z Bogiem na tej świętej ziemi. Wiecie, gdy człowiek staje na świętej ziemi, to jest z nim Bóg. I teraz na ziemi, no, na naszej ziemi jest dużo dróg, tak? Wszystkie drogi, no zobaczcie, ile jest dróg. I teraz jaką drogą chodzić. I Księga Izajasza też mówi o drodze. 35 rozdział Księgi Izajasza mówi o drodze. I przeczytajmy sobie. Tutaj jest mowa do Izraela, żeby cieszyli się i radowali. I czwarty werset 35 rozdziału przeczytam. Mówcie do zaniepokojonych w sercu. Bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg nadchodzi, pomsta, odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych. Gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje. W legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni i wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. I teraz zwróćmy uwagę, ciekawa jest taka sprawa, że chrześcijaństwo, wiecie, w Biblii nazywane jest drogą pańską, tak? Pamiętajcie, ta nauka nazywana była drogą, droga pańska. A Jezus Chrystus powiedział, ja jestem droga. I nie mamy wyboru, bo Pismo powiada, jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Nie ma innej drogi. Droga jest w Jezusie Chrystusie. I jest problem, który ja też zauważam do siebie, mam często problem, bo że czasami moja droga jako człowieka, wiecie, wychodzi poza obszar tej drogi w Chrystusie. I to jest, tak jest czasami, że nasza droga wychodzi poza Jego drogę i idziemy sobie swoją drogą i cała rzecz w tym, byśmy zawsze szli tą drogą bitą, którą jest Chrystus, zawsze z Nim szli. Dotyczy to naszego życia osobistego, to dotyczy pomazania do służby. Tak się zastanawiamy czasami, dlaczego kaznodzieja, pomazaniec Boży, takie słowo mówi, zwiastuje, a potem czytamy o nim coś innego, tak, że coś innego złego zrobił, wiecie. I to jest coś takiego, że Pan często się przyznaje do jego namaszczenia nad nim, jego drogi, do której powołał, pańskiej drogi, i Bóg jest wierny w tym. Chociaż on jest niewierny i czasami schodzi z tej drogi. I rzecz w tym, by te dwie drogi, wiecie, były jedną drogą. Żeby jego życie było zgodne z jego namaszczeniem do służby każdego dnia. Żeby szedł w życiu swoim tą samą drogą, którą idzie Chrystus i go prowadzi, żeby nie schodził w swoim życiu na tę drogę. Dotyczy to każdego chrześcijanina w jakimkolwiek aspekcie jego życia. Ja tu poruszyłem akurat kaznodzieje, załóżmy, do których się też zaliczam czasami. I to jest taki problem właśnie, bo czasami się zastanawiam, no jak to jest, Panie, Ty używasz takich ludzi, tak? Się zdaje, takie złe rzeczy zrobili. Ale bo dlatego, że ta droga jest, ta święta, do której nas powołał Pan. I On jest wierny tej drodze, chociaż my czasami nie jesteśmy wierni. I zwróćcie uwagę, w życiu doczesnym są te drogi i my mamy jedną drogę, Jezusa Chrystusa, i mamy nią chodzić. To jest droga, gdzie nie będzie lwa, gdzie nie będzie złego, gdzie nie będzie szatana. Zobaczcie, wieczna radość owionie głowy, dostąpią wesela, radość, życie. Wiecie, gdy człowiek rodzi się na nowo, to Bóg nie tylko mu daje ciało, ale daje mu zmysły, daje mu wzrok, słuch, mowę, tak? Daje mu wreszcie nogi, które chodzą. I to Pismo powiada. Ślepi przejrzą, głusi usłyszą, fizycznie to było, tak? Pan Jezus chodził. Niemi przemówią, chromi będą skakać jak jeleń, ale w duchowej rzeczywistości też to samo jest, bo gdy człowiek rodzi się na nowo, to Pan mu daje moc, aby jego belka z oczu wypadła, o której mówił Jezus Chrystus. Ta belka jest związana z umyciem nóg, tak powiem oględnie. To jest tak naprawdę, to o to chodzi, bo belka może wypaść. Człowiek może być ślepy, ale gdy belka wypada, to on widzi i może wyjąć drzazgę z oka brata swojego. Wtedy ma uszy do słuchania, bo Pismo powiada, kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. ma słowo w ustach, bo Pan mówi, nie troszcie się, co będziecie mówić, gdy staniecie przed królami, namiestnikami, tak? Gdyż Duch Boży będzie was mówił. Ma wreszcie nogi, które są gotowe do zwiastowania Ewangelii i które stąpają po ziemi Bożej, duchowej. I nie dajmy nigdy temu, żeby nasze nogi zaczęły schodzić na ziemię pogańską. Ja tu mówię o sobie bardzo też. Nie dajmy sobie pozwolić, żeby nasze nogi zaczęły stąpać po starej, brudnej ziemi. Bo Pan umył nasze nogi i mamy prawo stać na ziemi świętej, w obecności żywego Boga w Duchu Świętym. To jest nasz świat, do którego powołał nas Pan. To jest Jego Królestwo, to jest Jego Kościół, Jego ciało, w którym żyjemy. To jest świat duchowy, który jest w świecie doczesnym. I te dwa światy się w pewnym sensie przenikają, ale do Królestwa Duchowego nikt nie wejdzie, nie jest w stanie wejść, póki się nie narodzi na nowo z Ducha Bożego. Wiecie, gdy człowiek tutaj to słowo mówi, to właśnie to słowo opisuje właśnie ten świat duchowy. Mówi o rzekach wody żywej na pustyni. Wiecie, nawodni się to, zacznie rosnąć. Cóż to byłby za świat bez wody i bez roślin, zobaczcie. My sobie nie wyobrażamy tych rzeczy. Jak to możliwe? No, co to byłoby? No, księżyc, kto tam żyje? Tam nikt nie żyje. I tak samo duchowe rzeczywistość. Wyobraźcie sobie, że nie ma Ducha Bożego, nie ma wód życia, nie płyną one, że owoce nie wyrastają w nas Ducha Świętego, że nasze chodzenie te w Bogu jest tak jałowe, że w ogóle nic się nasze życie nie zmienia. Cóż to za życie byłoby, wiecie, chrześcijańskie? To ono by nie było niczym. I tu są ten opis taki Boży tej drogi, wiecie, tego świata duchowego. Pan Jezus powiedział, że ja dam tej Samarytance, pamiętacie, że ja dam wody życia, która będzie wypływać ku żywotowi wiecznemu. Kto się jej napije, nie będzie pragnął. W Biblii w wielu wypadkach jest powiedziane o tej wodzie, o tych rzekach naszego świata, w którym żyjemy. Duch Święty właśnie jest też tą wodą życia, która wypływa. Słowo Boże jest porównane często do wody. Bez wody nie ma życia. Tak samo w Królestwie Bożym bez wody nie ma życia. Ono musi funkcjonować. Człowiek musi w tej wodzie funkcjonować. Ona musi być. Co jeszcze mamy w naszym świecie? W naszym świecie, tutaj też jest to już powiedziane, jest roślinność, są drzewa, tak? Są drzewa. Bez nich to się nie da tego zobaczyć. W Królestwie Bożym też są drzewa. W niektórych fragmentach ludzie są porównani do drzew. Pamiętacie? Drzewa klaskać będą, tak? I tak dalej. Ludzie nad wodami potoków żywych będą rosły drzewa duchowe. To są ludzie zasadzeni w Duchu Bożym i oni będą radować się. Ale najważniejszym drzewem w Królestwie Bożym jest drzewo żywota. To jest Jezus Chrystus, tak? I Jezus Chrystus powiedział o tym drzewie. Ale to nie jest takie drzewo, jak my sobie myślimy, te, którym Chrystus mówi, takie, wiecie, drzewo wysokie, sosna czy świerk. Ale on powiedział, ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście winne latorośle, tak? I on mówi, kto nie trwa we mnie, ten nie wydaje owocu i zostaje wyrzucony precz. I właśnie z tego drzewa ten sok płynie, tak? To jest taki krzew bardziej niż takie drzewo, którym my myślimy. I właśnie zobaczcie ten obraz życia, że Jezus Chrystus jest życiem. On nie tylko jest życiem w tobie, we mnie, ale on jest życiem, w którym ty się poruszasz, twoim otoczeniem, twoim światem. To jest życie. Ja jestem żywot i zmartwychwstanie. Ja jestem życiem. I teraz Słowo Boże powiada, co w naszym świecie jeszcze mamy takiego, o czym czytamy w Piśmie. Otóż wyobraźcie sobie, że nagle zabrane zostaje nam słońce i żyjemy w ciemnościach. Niektórzy ludzie żyją tak, bo nie mają wzroku, tak? Są ślepi. Ale cóż to jest za życie? Cóż to jest za życie bez duchowego światła, bez słońca tego fizycznego? Przecież nie mogłoby nic rosnąć. Żadne rośliny. I prolog Ewangelia Jana właśnie, zobaczcie, jest takim ponownym opisem życia. To jest Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. I przeczytajmy sobie. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ale z woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. I zobaczcie, ten prolog właśnie też tak opisuje ten nasz świat duchowy. On jest światłością, on jest słońcem życia naszego. Myślę, że tutaj nie użyto słońca, dlatego wiecie, że słońce to kojarzy się z bogami, tymi bogami jakimiś, tak? Starożytnymi. Dlatego użyto światłość. Ale to dotyczy fizycznie słońca, tak naprawdę w naszym, no, naszym otoczeniu, tak? No nie ma bez niego nic, nie ma życia. I wiecie, on jest tym światłem, on jest tym naszym słońcem duchowym. I zobaczcie, jest mowa o narodzeniu właśnie w tym świecie, gdzie on jest światłem i słońcem. Są wreszcie łąki w tym świecie. Jan 10 werset, 10 rozdział jest powiedziane, Pan Jezus powiada w 10 rozdziale 9-10, mówi: ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie, i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Zobaczcie, są łąki, pastwiska. Bez tego też tak naprawdę rolnictwo, że tak powiem, siada, bo zwierzęta nie miałyby gdzie żyć, tak? I czym się paść. I w zasadzie te łąki, te niwy zielone. Dalej, w naszym świecie mamy pola uprawne. I Pismo też do tego się odnosi. Mówi w 1 Koryntian, w 3 rozdziale, apostoł Paweł, gdy oni tam się kłócili, ja Apollosowy, ja Piotrowy, tak, Kefasowy i tak dalej. A on mówi w taki sposób, w Koryntian, pierwszym liście do Koryntian, 3 rozdział, 5-9. On mówi: bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł, słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Rolą Bożą, polem Bożym uprawnym, to my jesteśmy my. Wiecie, to jest często ugór. Ludzie, wiecie, jak mają pola uprawne takie przygotowane do zasiania, to w radości to robią. A jak przychodzi im na ugorze robić, to wiecie, co niektórzy z nas wiedzą, gdzie jest pustkowie, gdzie w ogóle nie ma trawy, nie ma wody, to trzeba najpierw nawodnić, skopać i tak dalej, tak? Na ugorze to jest ciężka praca. I czasami my, jako Kościół, jesteśmy takim ugorem. I przewodnicy mają dużo pracy. I Bóg musi bardzo mocno orać i pracować. Ale jak Kościół jest takim polem uprawnym, przygotowanym, tak? Dobrą glebą, już taką, jak to mówią, dobra kultura jest gleby, tak? Czyli ona jest przygotowana. Wtedy z taką glebą można więcej zrobić. To jest pole uprawne. W naszym królestwie, w naszym tym świecie fizycznym też są, no niebo jest czasami ciemne, bo są gwiazdy na niebie. I w księdze w Daniela jest powiedziane, już nie będę tego czytał, 12 rozdział od wersety 2-3, tam gdy się kończy ta księga, Pan mówi do Daniela właśnie o czasach końca. Mówi, że w tych czasach wielu powstanie, tak, z grobów. Jedni na życie wieczne, inni na pohańbienie. Ale sprawiedliwi będą jaśnieć jak światła na nieboskłonie, a ci, którzy prowadzą do zbawienia wielu, będą jak gwiazdy na niebie. Tak? Mamy w naszym duchowym świecie gwiazdy. To jest Kościół tak naprawdę, to są te gwiazdy. Ale najważniejszą gwiazdą, o której jest powiedziane w Księdze Objawienia, w zasadzie na samym końcu, Pan Jezus tak powiada: ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. Trudno nam sobie wyobrazić niebo bez gwiazd. Gdy wychodzimy, szczególnie w sierpniu, piękne są te gwiazdy, ludzie się rozkoszują, wystawiają sobie te obiektywy na dachach i obserwują gwiazdy. Tak? I mówią, o, szczególna jakaś piękna gwiazda jest taka duża. Tam szczególnie przy Księżycu jest coś takiego. To chyba nawet planeta jest, z tego co pamiętam. Ale, proszę? Może tak. Ale tą właśnie naszą gwiazdą, tą najważniejszą, to jest właśnie Chrystus. To jest gwiazda jasna poranna. To ta, która, gdy zbliża się ranek, gdy kończy się noc i ciemność, to ona się zaczyna świecić jasno, tak pojawia. I to jest gwiazda poranna, zaranna. I ona wskazuje na to, że już nadchodzi Królestwo Boże w pełni. I to jest taki świat. Ale jeszcze dwie rzeczy. Wyobraźcie sobie, cóż to byłoby życie za życie, gdyby nie było wiatru. Pomyślmy sobie, życie bez wiatru. Czasami jest tak przed burzą. Tak? Ktoś mówi, że cisza przed burzą. To znaczy, że jest taki moment, gdy się coś ważnego dokona. Tak jak w niebie była cisza przez pół godziny. Pamiętacie? Był taki fragment, że w niebie nastała cisza na pół godziny. Musiało coś dokonać ważnego. Wszyscy czekali, co to będzie. I czasami tak jest, że mówią, że cisza przed burzą. Tak? To znaczy, że coś się dokona. I wyobraźcie sobie, że wszystko jest zamarłe. Ani listek drgnie. I byśmy się poczuli jak w muzeum świata, tak? Bo w muzeum to tak jest, że stoi na przykład jakiś, nie wiem, jakiś uczony, czy jakiś prezydent stoi i tak patrzy się. A okazuje się, że jesteśmy muzeum woskowym, tak? Z figurami woskowymi. Dotkniesz go za nos, pociągniesz, nic nie zrobi. To gdzie to życie by było? Wyobraźcie sobie taki świat. I Pismo powiada, że w Królestwie Bożym jest wiatr. Wiecie, i to też jest odniesienie do życia codziennego. Pamiętacie, jak człowiek został stworzony i zgrzeszył? Pamiętacie, jak on się zorientował, że Bóg nadchodzi? Szelest. Tak? I tam jest powiedziane, w powiewie, Pan przyszedł w powiewie dziennym. On po prostu przyszedł w wietrze. I ludzie usłyszeli to, tak? Bo zaczęło szumieć te liście i się skryli, bo byli nadzy, bo zgrzeszyli. I właśnie w Królestwie Bożym jest wiatr. Pamiętacie tę rozmowę Jan 3:3, gdy Pan Jezus mówi o nowym narodzeniu? Ja przeczytam to, bo to jest bardzo fajne. Tam Ewangelia Jana, 3:8. Może wcześniej zacznę. Pan Jezus mówi tak do Nikodema, uczonego w piśmie. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. I w Dziejach Apostolskich, jeszcze może, żeby już to mieć ze sobą, Dzieje Apostolskie, 2, wersety 1-3. Dzieje Apostolskie, 2, wersety 1-3. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru. I napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Bożym, Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. I teraz zwróćmy uwagę. Wiatr. Wiatr. Są dwa rodzaje wiatrów w Królestwie Bożym. Jeden wiatr to jest taki, wiecie, taki delikatny, w zasadzie tak jak jest za oknem. On nie wiadomo, on wieje. I ten wiatr mówi, gdy w Królestwie Bożym, gdy w tym duchowym królestwie my jesteśmy, gdy on wieje, to co się dzieje? To ludzie się rodzą, tak? To potomstwo duchowe przychodzi. To człowiek, który narodził się na nowo, który chodzi w duchu po ziemi już i zwiastuje Ewangelię, zaczyna być ojcem duchowym, tak? Zaczyna być matką duchową, bo ma potomstwo, bo ma dzieci duchowe. I to jest powiew wiatru, tego delikatnego nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie. I tak, rodzą się nagle, nie wiadomo skąd ci ludzie się biorą. No uwierzył, tyle czasu mu mówiłem i nagle się narodził na nowo. Nie wiadomo jak i kiedy Pan go nawiedził. A czasami nikt mu nie zwiastował, tylko gdzieś coś przeczytał i Duch Boży ich dotknął. I to jest takie, wiecie, Królestwo Boże nagle się zapełnia, tak? Niby diabeł tutaj szaleje, niby świat, wiecie, dominuje, a tak naprawdę Królestwo Boże się napełnia.